Błękitna parasolka. Następnego dnia po referacie mojej siostry Barbary, na którym Baśka wyprowadziła równania Eulera, ja z samego ranka już o godzinie 6 wyciągnąłem swoje notatki i usiłowałem punkt po punkcie precyzyjnie powtórzyć sobie cały referat. Początkowo szło mi to dość sprawnie, ale w 3 punktach się zaciąłem i nie mogłem zrozumieć przejścia matematycznego. Postanowiłem zatem poczekać, aż Barbara się obudzi. Tata też jeszcze spał, ale mama była już po udoju krów i ekspedycji mleka. Stryj Witalis, podobnie jak mama, był już na nogach z samego rana i rozmawiał z mamą. Niechcący usłyszałem tę rozmowę i bardzo mnie ona zmartwiła. Chciałbym ci, Zosieńko, serdecznie podziękować za gościnę w Łęk-Pelin. Wasz dwór charakteryzuje się zupełnie niecodzienną i niespotykaną atmosferą. Masz wspaniałe dzieci, które znakomicie się uczą, co poczytuję za najistotniejsze. Panuje u was radość i humor. Wspaniale też radzicie sobie z Jankiem w gospodarstwie, mimo że obydwoje nigdy nie prowadziliście takiego zatopionego w dołkach wodnych starorzecza wiślanego gospodarstwa. Dziękuję wam, Zosieńko. Jak tylko będę miał jakieś wolniejsze dni od zajęć, będę wpadał do Łęk-Pelin. Ale jutro już muszę was opuścić. Proszę jeszcze tylko o konie na stację do Klarysewa. Jadę bowiem do elektrowni w Pruszkowie. Dzisiejszy dzień spędzę jeszcze na waszych polach. Muszę sprawdzić, czy elektrycy w centrali w Jeziornej dobrze mi zabetonowali wsporniki pod linię wysokiego napięcia, która będzie biegła przez wasze pola. Na waszym gruncie są 2 słupy, każdy z 4 wspornikami, 3 tuż przy wsi Łęk, przy Bajorku, mówił wuj. Z tym słupem mogą mieć niewielkie kłopoty, bo podłoże jest grząskie. Daj mi, Zosiu, do pomocy Andrzejka, on lepiej ode mnie wie, gdzie betonowano wsporniki. Mama próbowała zatrzymać stryja Witalisa jeszcze chociaż na kilka dni, lecz niewiele wskórała. Ja rzecz jasna zgodziłem się z wielką chęcią pomóc stryjowi i razem konno pojechaliśmy w pole. On na swojej ćmielowskiej klaczy, a ja na starej karej, która była wielką panią koniową. Miała przeszło 20 lat i specjalne względy, między innymi największą i najpiękniejszą zagrodę w stajni. Kara brała udział w Bitwie Warszawskiej w 20 roku. Jak już wspomniałem, mama jako pielęgniarka ściągała z Kary pociętego ojca, a koniowa, która też dostała cięcia po zadzie, nie pracowała w polu, lecz była specjalnie traktowana z wielkim szacunkiem. Ja z powodu niewielkiej wagi miałem pewien obowiązek, a mianowicie miałem na niej spacerować raz dziennie. Bardzo często też w jej zagrodzie widywałem zamyślonego tatusia. Takie to były zwyczaje kawaleryjskie. Po rozmowie stryja z mamą, Witrawola i Stefan Sieracki dostali polecenie przygotowania klaczy do wyjazdu. Witrawola była moją ukochaną pokojówką. Wrażliwa i delikatna, zawsze jej się zwierzałem z najgłębszych swoich chłopięcych tajemnic, a ona zazwyczaj umiejętnie broniła mnie przed rodzicami. Głęboko rozumiała muzykę i dzieliła się ze mną uwagami, które wprawki fortepianowe podobają jej się bardziej, a które mniej. Poza tym Witrawola była piękną dziewczyną, przynajmniej ja tak uważałem. Ale oto kobyłki stoją już u płota. Poprosiłem Stefana o zwój dodatkowych lejców. Tak sobie wymyśliłem, że przecież przy tych zabetonowanych podkładach pod słupy elektryczne to my ze stryjem spędzimy chwilę czasu, a resztę możemy spędzić nad starorzeczem oborskim Gwoździe. Pomyślałem sobie, że możemy zrobić tak, jak robiliśmy w Ćmielowie. Stryj nad rzeką Kamienną poduczał mnie, jak pływa się z koniem po głębokiej wodzie. Kamienna ma w poprzek zaledwie kilka metrów głębszej wody, więc wystarczy jedno odbicie z koniem od brzegu i już się jest na drugim. Natomiast w Gwoździach są szerokie starorzecza, które dochodzą kilkudziesięciu metrów. Tam dopiero będę mógł pokazać stryjowi, w jaki sposób jego lekcje płynięcia za końskim ogonem osiągnęły rezultat. Stryju, na koń, słonko już wysoko, zawołałem. No, jak mi rozkazujesz, no to na koń, zaśmiał się stryj i ruszyliśmy. Dla koni była to odległość nie mniejsza niż 10 metrów. Stryj runął biegiem, a był mężczyzną znacznie już po 60. Przyznam, że nigdy go nie widziałem w takim pędzie. Tuż przed swoją siwą klaczą, stryj oderwał się od ziemi i w powietrzu przeniósł lewą nogę nad siodłem i był gotów do odjazdu. Oniemiałem z zachwytu. Przy lądowaniu na siwej stryj zdążył jeszcze włożyć strzemiona. Nasłuchałem się u mnie w domu opowieści, zdaje się wprost bajecznych, o tych wojażach kawaleryjskich na bolszewików w latach 20. Były to ciekawe i niejednokrotnie wprost fantastyczne opowieści. Charakteryzowały się jakimś niezwykłym i niesamowitym wprost poświęceniem i oddaniem dla sprawy niepodległości. Stryj był inżynierem, elektrykiem i mechanikiem. Swoje dyplomy i dokumenty własności ziemi w Ćmielowie trzymał u nas w Łęk-Pelin. Wielokrotnie przeglądałem jego dyplomy, gdyż ojciec mi je pokazywał i objaśniał. Wszystkie stopnie od góry do dołu były sehr gut, czyli celujące. Ojciec zażartował sobie kiedyś ze mnie i rzekł: spróbuj, synu, osiągnąć w życiu takie rezultaty, jak miał twój stryj Vitalis. Oj, to wydaje się wprost nieosiągalne, odrzekłem i zapytałem: tatusiu, a dlaczego stryj swoje najważniejsze dokumenty trzyma u nas w Łęk-Pelin, a nie u siebie w Ćmielowie? U nas w Łęk-Pelin są one bezpieczniejsze, odparł ojciec, ale niestety nie były one tak naprawdę bezpieczne nigdzie, gdyż zginęły wszystkie w wojennej zawierusze. Piszę o tych rodzinnych sprawach, które zdawałoby się są mało ważne, ale gdy przeczytałem opisany przed chwilą przez siebie stryjowy skok na konia, tą uniwersalność w nauce i gimnastyce, to wielkie umiłowanie i przywiązanie do kraju ojczystego, ten patriotyzm ojca i mamy, to zapragnąłem iść w życiu tą samą drogą co oni. Wydawała mi się ona wówczas i teraz też jedyną wartą i godną drogą. Ale wracam do naszego wyjazdu ze stryjem. Podbiegłem do starej klaczy, chcę się wspiąć, ale nagle czuję, jak Stefan Sieracki złapał mnie w okolicy paska i jednym zamachem wsadził na karą. Jak ty, Andrzejku, utrzymujesz się na koniu, skoro nic nie ważysz? Zapytał Stefan. Spytaj się Stefanie karej klaczy. Ona mnie jakoś toleruje i razem dobrze jakoś na tym wychodzimy, zaśmiałem się. W tym momencie stryj smoknął i klacze ruszyły. Kierujemy się na drogę do Słomczyna. Mijamy osiedle państwa Olińskich, Sujeckich, tam gdzie nocowały moje ukradzione gołębie. Następnie jeszcze jedno osiedle, po czym skręt w lewo, na pole i już jesteśmy przy fundamentach. Ja trzymam klacze, stryj sprawdza pracę betoniarzy spod stacji elektrycznej w Jeziornej, a tu tymczasem nad nami uniósł się ryk silnika samochodowego tuż nad samymi końmi. Spojrzałem w niebo, ale nie zobaczyłem, tak jak myślałem, samolotu szkolno-treningowego PWS-26, tylko górnopłatową czaplę, jak ją nazywałem. Czapla była jedynym aparatem górnopłatowym, którego skrzydła składały się wzdłuż kadłuba. Tym samolotem przybył na nasze lotnisko w oborach wuj Edward Mettler. Z tego samolotu nikt z oficerów ani podchorążych nigdy nie korzystał. Czapla przybywała z Warszawy. Panowie mechanicy natychmiast składali jej skrzydła i szła spać do hangaru płóciennego, który stał pod lasem. Przypuszczam, że wuj Mettler przylatywał z rozkazami, po czym czapla wracała z powrotem, nie wykonywała bowiem żadnych wyczynów treningowych. Ale teraz stało się nagle zupełnie coś niespodziewanego. Czapla, pikując na koniska karą i siwą, nagle poderwała się z wielką świecą pionowo do góry, a my ze stryjem Vitalisem byliśmy świadkami pięknego pokazu lotniczego. Stryju, zawołałem, to jest samolot wuja Mettlera, tylko on ma dostęp do tego aparatu. I rzeczywiście tak było. Wielki, stary oficer polskiego lotnictwa pokazał, co potrafi. Wiedział przecież i widział z niewielkiej wysokości, że koniska, kara i siwa to nasze konie. Nie oglądałem jeszcze nigdy takiej cudownej sprawności w lataniu akrobacyjnym. Nad warszawskim lotniskiem takie cuda nisko nad ziemią nigdy nie byłyby dozwolone z powodu możliwości katastrofy. Ale tu, w Łęk-Pelin, nad Starorzeczem i urodzajnym gruntem, stary oficer, współtwórca młodego polskiego lotnictwa, mógł sobie pozwolić na lupingi, beczki i korkociągi. W tym miejscu przerwę na chwilę opowiadanie i przyznam się Państwu, że moja mama Zofia z Przesmyckich, urodzona w Częstochowie i wykształcona we Lwowie, miała pewną cechę przewidywania przyszłości. Bardzo się bałem tych jej przewidywań, jakichś zdarzeń, które miałyby nastąpić. Mama rzadko dzieliła się z ojcem, czy nami, mną i Barbarą, swoimi przeczuciami o możliwości lub jakimś prawdopodobieństwie występowania złego czy też poważniejszego nieszczęścia. Ja odziedziczyłem tę cechę po mamie, choć w znacznie ograniczonym zakresie. Po zakończeniu pokazu, gdy czapla, zakręcając wielki okrąg nad Łęk Pelin, odpłynęła na lotnisko oborskie do szkoły podchorążych, ogarnął mnie wielki niepokój wewnętrzny, z którego dopiero wyrwał mnie i przywrócił do normalności stryj Vitalis. Co się z tobą dzieje? Zawołał. Siadaj na konisko, jedziemy popływać nad starorzecze gwoździe. Początkowo nie dosłyszałem słów stryja, tylko odprowadziłem prawie niewidoczną już czaplę na lotnisko. Wycieczka na pływalnię gwoździe mieszczącą się na tak zwanym Imielinie udała się znakomicie. Udała się dlatego, że obie klacze były końmi pływającymi, przyzwyczajonymi do wody i kochającymi wodę. Taki koń wcale nie wchodzi do wody i wcale nie patrzy na jej głębokość. Wyciąga głowę do przodu, wystają mu tylko oczy, uszy i nozdrza. Nie wolno na nim siedzieć, ani nim głupio sterować czy go straszyć. Najlepiej, żeby nie stracić kontaktu z płynącym koniem. Trzyma się go za zawiązany umiejętnie i mocno supeł na końcu ogona. Nie wolno się bać, że koń kopnie pod wodą, bo nie kopnie na pewno. Koń płynący powinien być delikatnie sterowany dłuższymi wodzami lub lejcami. Dobrze jest, gdy lejce są na końcu lekko związane. Sterujemy z wyczuciem i kulturą. W płynięciu za klaczami po starożyczu gwoździe byłem lepszy od stryja Vitalisa. Kiedyś, gdy Stefan Sieracki widział moje próby pływania z klaczą po tak zwanym dołku kucharskim, orzekł: przy twojej wadze, Andrzej, klacz jest wszystko jedno, czy ktoś taki jak ty wisi w wodzie na jej ogonie, bo działa tu w pionie prawo Archimedesa. Tym prawem Archimedesa to Stefan Sieracki silnie mnie zaskoczył. Ale ja natychmiast postanowiłem się odwdzięczyć i po tym, jak usłyszałem, że w wodzie i ja i klacz tracimy na wadze tyle a tyle, krzyknąłem: nieprawda, Stefan, kłamiesz, klacz w wodzie nie traci, tylko woda mądrkuje i wywiera na karę parcie z dołu do góry, takie a takie. Stefan przyjrzał mi się wyraźnie, a ja powiedziałem znacząco: panie Stefanie, uzgodniliśmy, że wszystko jest w porządku. Jaki to ja i pan jestem dla ciebie? Zapytał zdziwiony. Wszystkich przyjaciół, co znają funkcjonowanie prawa Archimedesa, nazywam panami. No, chyba, że tak, odparł z uśmiechem, znając moje zagrywki słowne. Zaznaczę jeszcze, że moje pływania z końmi po dołku kucharskim w Łęk Pelin odbywały się wielokrotnie po cichu i w tajemnicy przed tatą i mamą, lecz z pełnym zabezpieczeniem Stefana Sierackiego, który pływał kraulem jak foka i uratował wielu tonących w Wiśle. Nazwa dołek kucharski w Łęk Pelin pochodziła z I wojny światowej, gdy na mocno zamarzniętą taflę lodową kucharz wojsk cesarskich wprowadził swoją polową kuchnię w celu zaczerpnięcia wody dla wojska. No i co dalej się stało? Zapytałem kiedyś 100-letniego wieśniaka ze wsi Łęk. Nic się nie stało, odparł. Lód się zarwał i wszystkie ruskie poszły pod lód. Nikt się nie uratował. Było dochodzenie, przysłuchiwano tych, co byli i widzieli, ale przy zeznaniach okazywało się, że nikt nic nie widział. Przypuszczam, że legenda o dołku kucharskim trwa na byłych ziemiach Łęk Pelin do dzisiejszego dnia. Ten dołek tam jest, a kucharz wyłazi z głębin w nocy i straszy okolicznych. Na tym właśnie dołku ćwiczyłem pływanie z końmi dość wcześnie, już w roku 1937, zaraz po przyjeździe z Śmielowa do Warszawy, a właśnie już do Łęk Pelin. Ta wycieczka na gwoździe ze stryjem Vitalisem okazała się nadzwyczaj udana. W drodze powrotnej stryj usilnie mnie prosił, ażebym nigdy pod żadnym pozorem nie odstąpił w szkole od intensywnych ćwiczeń matematycznych oraz tych związanych z fizyką i chemią. Przyrzekłem, podnosząc dwa palce do góry. Od tamtego dnia nigdy więcej w swoim życiu nie zobaczyłem wuja Edwarda Mettlera. Po kampanii wrześniowej 1939 roku, w której uczestniczył, przedarł się do Anglii. Jako starszy pilot dowodził bombowcami angielskimi. Miał wiele lotów nad Niemcy i Francję. Właśnie nad Francją jego bombowiec został zestrzelony. Trafiła go niemiecka artyleria przeciwlotnicza i wuj spłonął razem z całą załogą bombowca. Gdy piszę te słowa i wyciągam z pamięci fragmenty z dziejów rodzinnych, o które w listach do Jutrzenki niejednokrotnie słuchacze dopytywali się, to chciałem podkreślić, że moje nazwisko Cielecki nosi rodowód od osady pod nazwą Cieleza, leżącej w Wielkopolsce w powiecie pyzdrskim, a miasto powiatowe brzmi Pyzdry. Cieleza była w czasach zamierzchłych własnością komesa Janka i otrzymała od księcia Bolesława Wielkopolskiego przywileje w latach 1257-1259. Następnym moim znaczącym przodkiem w linii prostej jest Filip na książu z Wielkopolski z roku 1425. Na dziś tyle moich dziejów. Andrzej Cielecki.